Jeśli twój brat zawiniłby wobec ciebie, idź i upomnij go w cztery oczy. Gdy cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłuchałby, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch świadków, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, powiedz Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ponadto zapewniam was, jeśli dwaj spośród was na ziemi będą zgodnie o coś prosić, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Wtedy Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odpowiedział: nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 77 razy. Dlatego też Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Kiedy zaczął się rozliczać, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i całym jego dobytkiem, aby dług odzyskać. Wtedy sługa upadł mu do nóg, kłaniał się i prosił: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Jego pan ulitował się nad nim, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego współsługę, który był mu winien 100 denarów. Dopadł go, dusił i wołał: oddaj coś winien. Wówczas tamten padł mu do nóg i błagał: okaż mi cierpliwość, a oddam ci. On jednak nie chciał czekać, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni współsłudzy to zobaczyli, zasmucili się bardzo. Poszli i opowiedzieli swemu panu o wszystkim, co się stało. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: sługo zły, darowałem ci cały dług, ponieważ mnie o to poprosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się jego pan, oddał go katom, dopóki nie zwróci całego długu. Tak mój Ojciec, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Że mamy taki dłuższy werset. Dotychczas, czy w poprzednich fragmentach czytaliśmy o tym, że ta społeczność wierzących ma być społecznością dzieci, tak? Tacy, mamy stać się jak dzieci, mamy stać się nikim, mamy stać się tymi, którzy usługują wszystkim innym. Czytaliśmy też przypowieści, które mówią o tym, że Bóg jest jak dobry pasterz, który wychodzi naprzeciw i szuka tej zgubionej owcy, tej, która się odbiła od stada, która ma problem i to on idzie i nawołuje ją. I ją odszukuje. I wszystko to brzmi bardzo zachęcająco, tak? W takiej społeczności, gdzie każdy by uważał się za nic nieznaczącego i tylko tego, który ma usługiwać innym. W społeczności, gdzie sam Pan Bóg w zasadzie wychodzi naprzeciw naszym problemom i szuka nas nawet wtedy, kiedy to my mamy właśnie problem. To jest wszystko fajne, ale taka społeczność jest też miejscem, gdzie łatwo nadużyć pewnych rzeczy. I jest społecznością ludzi, którzy tak naprawdę mają pewien problem. I Pan Jezus tutaj w takim kontekście właśnie mówienia o tym, czym jest Kościół, który powiedział Piotrowi, że założy i bramy piekieł go nie przemogą, daje nam tu taki schemat, jak rozwiązywać pewne problemy. Jak rozwiązywać problemy, które mogą wyniknąć z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy są w pewnym stanie moralnym, tak to nazwijmy, którzy są ułomni i tak naprawdę nie dorastają do końca do tych Bożych standardów. Wiecie, w Kościele, tak może na marginesie, są jakby takie dwa, czy ja spotkałem się z takimi dwoma dwojakim postrzeganiem ludzi i naszego moralnego stanu. Tak? Jest takie podkreślanie tego, że powinniśmy się uświęcać i w zasadzie możemy dojść do pełnej świętości. Jest takie uświęcenie w stylu trochę Wesleya, które zakłada, że właśnie w zasadzie człowiek może osiągnąć stan pełnej świętości tutaj w tym życiu. No i jest drugie takie nauczanie, które mówi, że w zasadzie to jesteśmy upadli i generalnie dopóki nas Pan Bóg nie spotka i nie przemieni gdzieś tam pod koniec naszego życia albo dopiero w nowym życiu, to w zasadzie zawsze będziemy nosić w sobie pewne skażenie, pewien grzech, mówiąc wprost. Ja osobiście bardziej skłaniam się ku temu drugiemu niż ku temu pierwszemu. Powiem szczerze, że nawet z praktyki. Jak jestem wierzący prawie 30 lat w Kościele, to jeszcze osobiście nie spotkałem tego prawdziwego świętego, który byłby już taki, wiecie, naprawdę uświęcony i bez żadnego problemu. Najświętszą osobą, którą znam, jest moja żona, a i ona nie jest bez grzechu. Więc w zasadzie, tak jak mówię, proszę? Nie, no gdzieś się trzeba podlizać żonie. Jak można w kościele, to tym lepiej. Ale prawda jest taka, no nie znam takich ludzi. Spotkałem kilku, którzy twierdzili, że już są święci, ale szybko okazywało się, że tam może do końca, że to jest bardziej ich własne postrzeganie siebie samych niż takie postrzeganie z boku. Więc być może takie pragmatyczne podejście nie jest najlepsze, ale powiem szczerze, bardziej widzę, że jesteśmy ludźmi, których jednak moralny stan trzeba nazwać grzesznym. I ten schemat, który Pan Jezus daje, jest schematem, który pozwala, czy powinien pozwolić nam radzić sobie z tą naszą grzesznością, kiedy jesteśmy razem w społeczności, tak? I schemat jest prosty i myślę, że wszystkim znany. Przynajmniej w teorii, tak? W teorii wiemy, że to tak powinno być. Jak ktoś grzeszy, to najpierw trzeba go upomnieć samemu, później z kimś, a później jako społeczność, jako Kościół. I jak nie, to u nas w kościołach mówi się o wyłączaniu, tak? Wyłączamy kogoś ze społeczności i jest dla nas jak poganin celnik. Ale tak naprawdę w praktyce znowu zbyt często wydaje mi się, że ja osobiście spotykałem się z pewnymi nadużyciami tego schematu. Bardzo łatwo potrafimy użyć w zasadzie schematu, ale w bardzo niewłaściwy sposób. I chciałbym dzisiaj troszkę spojrzeć, czy rozmyślałem nad tym i tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Po pierwsze, musimy zrozumieć tym, czym jest grzech, tak? Dlatego, że to tłumaczenie akurat mówi, jeśli twój brat zawiniłby wobec ciebie, inne tłumaczenia, niektóre mówią, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, tak? I czym jest grzech? Czym jest ten nasz stan takiej właśnie grzeszności? Znowu, grzech jest takim słowem, które rzadko, w ogóle myślę, że jak się wyjdzie z kościoła, to mało kto rozumie, o co chodzi. Ponieważ jeszcze jesteśmy takim w miarę chrześcijańskim krajem, to ludzie mają gdzieś jakieś dzwony dzwonią o tym grzechu, ale bardziej sprowadziliśmy grzech do pewnego zbioru rzeczy, które wolno, te, które wolno, to nie są grzechem, a te, których nie wolno, to są grzechem, tak? I jakoś tam mamy poustalane, co wolno, a czego nie wolno. I w różnych kościołach to są często różne rzeczy. Są w kościołach, w których nie wolno nosić krawata, jest to grzech. Nie wolno tańczyć, nie wolno żartować, nie wolno robić całego szeregu rzeczy, które uważane są za niewłaściwe. Ale czym jest grzech w Biblii? Po pierwsze, samo słowo grzech, już wam to kiedyś pewnie mówiłem, akurat to słowo, które jest tu użyte, oznacza nietrafienie w cel. Czyli gdybyśmy chcieli dosłownie po polsku to przetłumaczyć, to najlepszym tłumaczeniem byłoby uchybienie, tak? Dlatego, że chybić, od słowa chybić, chybiać, nie trafiać tam, gdzie trzeba. Chociaż uchybienie brzmi tak trochę miękko, tak? No uchybiłem, tak łagodnie. Grzech to tak, można aż dobrze brzmi. Uchybienie trochę łagodniej. Ale dosłownie to słowo greckie, które, czy hebrajskie, które było użyte wcześniej w Starym Testamencie, oznacza właśnie chybienie w cel. Co jest celem? Tak? Dlatego, że jeżeli chybiamy do celu, to musimy zadać sobie pytanie, do czego strzelamy, bo jak nie wiemy, do czego strzelamy, no to nie możemy trafić. Tak? Jak człowiek nie wie, w co celuje, to nie ma żadnej szansy na to, żeby w to trafić. Chyba, że właśnie w nic nie celuje, to wtedy zawsze trafi, tak? To jest też, można odwrócić tą sytuację. Jak w nic nie celuje, to w co bym nie trafił, to mogę powiedzieć, że trafiłem, tak? ale tak naprawdę nie do końca to tak jest. Więc celem jest to, co Pan Jezus jakby nawet znaczy i Pan Jezus, ale też Biblia przede wszystkim zbiera w takie krótkie podsumowanie tego, o czym jest cała Biblia. I tym krótkim podsumowaniem, myślę, że każdy z nas powinien wiedzieć, jest to, że kochaj Boga z całego swojego serca, z całej swojej siły i całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli celem jest kochać Boga i kochać bliźniego. Tak? To jest cel. To jest cel, który Bóg zamierzył dla każdego człowieka. Po to ludzie zostali stworzeni, żeby właśnie do tego się sprowadza całe prawo, które zostało nadane. Tak? Więc jeżeli, tak jak Pan Jezus zapytał tego młodzieńca, co trzeba robić, żeby mieć życie wieczne, jak znacie tę historię z Ewangelii, to ten młodzieniec bardzo trafnie mu odpowiedział właśnie, że to trzeba robić. Jak mu Pan Jezus powiedział, to idź i to rób, to młodzieniec był szczerym człowiekiem i zasmucił się i wiedział, że nie za bardzo mu to czy wyjdzie i zapytał, kto jest moim bliźnim, ale to do tej historii kiedyś pewnie też dojdziemy. Natomiast znowu, celem jest kochać Boga z całych swoich sił, całym swoim sercem i tak samo kochać swojego bliźniego. Więc to uchybienie, to nietrafienie w cel jest każde nasze postępowanie, które sprawia, że nie kochamy Boga i nie kochamy człowieka, który jest obok nas całym swoim sercem. I niestety, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy przede wszystkim kochają siebie, to nie jest to łatwa sprawa dla nas w życiu. Bo musimy przyznać się, człowiek, na tym polega właśnie nasza grzeszność, że bardziej kochamy siebie, niż jesteśmy w stanie kochać kogokolwiek innego, włączając w to samego Pana Boga często. I tak po prostu jesteśmy przez tą naszą grzeszną naturę zaprogramowani, że w naturalny sposób myślimy bardziej o sobie niż o kimkolwiek innym. Więc taki jest nasz stan i z tego stanu Bóg nas wyprowadza. Z tego stanu sami musimy wychodzić, przemieniając nasze myślenie, przemieniając nasze działanie, przemieniając właśnie to, czy w ten sposób Bóg zmienia ten nasz grzeszny stan i chce nas doprowadzić do tej pełnej świętości, którą jest właśnie miłość, doskonała miłość, którą Bóg okazał w Chrystusie. I prawdziwa świętość jest bardzo mocno związana z miłosierdziem. I o tym dzisiaj też czytaliśmy i będziemy mówić. Prawdziwa świętość to nie jest po prostu nierobienie tego czy tamtego, chodzenie w jakimś takim stanie moralnej czystości, ale prawdziwa świętość jest bardzo mocno związana z miłosierdziem i z relacjami ze sobą nawzajem. Czy w Kościele rzeczywiście tak często, jakby patrząc na Kościół i znowu, tak jak mówię, jak jestem w Kościele prawie 30 lat, to czasami jak zastanawiam się, kiedy widziałem ten cały proces, który był stosowany, to często był stosowany na bardzo dziwne sposoby. Widziałem, niestety, i tutaj czasami ja w nich uczestniczyłem, więc nie oskarżam kogoś, tylko jakby stwierdzam jakiś taki pewien fakt, że czasami jako Kościół nie potrafimy zobaczyć prawdziwego ducha tego, co w tym jest. Dlatego, że widziałem ludzi, których wyłączano za doktrynę w jakimś tam sposób, niewłaściwy sposób wierzenia, gdzie nie wiem, czy to jest do końca to, o co Panu Jezusowi tutaj chodziło. Czasami widziałem ludzi, którzy podpadli liderom, tak? I jak chce się kogoś, jak to mówią ładnie, jak chce się kogoś uderzyć, to kij zawsze się znajdzie. Więc jak ktoś podpadł, to zawsze można znaleźć jakąś nieprawość, którą można ukarać, tak? Wielokrotnie myślę, że niestety nie robimy tego tak, jak należy. Więc musimy pamiętać o tym, jaki jest duch tego. I omówmy sobie pokrótce tą całą procedurę, tak? Bo też jest ważna. I też w niej nie dostajemy. Dlatego, że tak jak Pan Jezus mówi, najpierw, jeżeli ktoś zawini wobec ciebie, jeżeli ktoś uchybi wobec ciebie w miłości, to tak jak jest tu mowa, najpierw upomnij go w cztery oczy. Najpierw upomnij go sam. Nie rób hałasu wokół tego, nie opowiadaj wszystkim dookoła, jak bardzo ktoś cię skrzywdził, dopóki nie masz szansy pójść i porozmawiać z tym człowiekiem samemu. I tu trzeba pewnej odwagi. Tej odwagi czasami nam nie starcza i czasami łatwiej jest dzielić się dookoła ze wszystkimi, jaki mamy problem z kimś, niż podejść do tej osoby i po prostu na osobności z nią po prostu porozmawiać. Czasami jest to krzywdzenie ludzi, bo czasami ludzie nie są świadomi tego, co robią. Tak? To uchybienie miłości, ono nie zawsze jest świadome. My czasami robimy rzeczy, które ranią innych, nawet o tym nie wiedząc. I nie mamy pewności, że ktoś, kiedy powiedział coś, że zrobił to zupełnie świadomie, zupełnie wiedząc, że to nas dotyka. Więc ten pierwszy etap tej procedury jest skierowany na to, żebyśmy upewnili się, że ta osoba po pierwsze zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, być może powie: przepraszam, nie wiedziałem, więcej postaram się tak nie robić, tak? Czy nie będę, i sprawa zostanie załatwiona, i tak jak to jest powiedziane, pozyskasz swojego brata, zyskasz może przyjaciela nowego, może zyskasz kogoś, z kim nawiążesz głębszą, szczerą relację i otworzysz taką bramę, żeby mieć z kimś właśnie możliwość szczerego porozmawiania. Kiedy szczerze umiemy z kimś rozmawiać o problemach, to życie staje się łatwiejsze, tak? Bo rozmowa o czymś jest pomocą. Rozmowa jest, tak mówiąc ładnie, jest terapeutyczna. Kiedy możemy o kimś we właściwy sposób, z właściwą osobą porozmawiać, to pomaga i leczy. Jeżeli taka osoba nie słucha, tak, czyli zwracamy jej uwagę, ale ona nie chce się zastosować, wtedy w tej procedurze jest miejsce na wzięcie ze sobą jeszcze jednego lub dwóch świadków. I znowu taka ciekawostka. Ważne jest, żeby to byli świadkowie, tak jak tu jest napisane. Świadek to jest ktoś, kto widział pewne rzeczy. To nie jest ktoś, komu ty opowiedziałeś i mówisz: chodź ze mną, bo on mi to zrobił, chodź, będziesz ze mną tutaj, pójdziemy, tak jak Biblia mówi, we dwóch, bo on mi robi to i tamto i coś tam i ty będziesz świadkiem, jak go napominam. Myślę, że tu nie jest mowa do końca o tym, żeby ten człowiek był po prostu świadkiem napomnienia, choć też. Ale lepiej, jeżeli to jest też ktoś, kto widział problem, albo widział ten problem, tak? Albo był świadkiem, albo może być świadkiem tego problemu. Nie zawsze to jest możliwe. Tak? Są pewne rzeczy, które są tak ukryte, że ciężko znaleźć kogoś, kogo można by wziąć jako świadka, bo jako ludzie czasami potrafimy takie rzeczy robić, że nikt poza nami i naszą ofiarą nie wie tego, co się tak naprawdę dzieje. Więc różne sytuacje są różne, ale myślę, że dobrze jest, jeżeli to jest możliwe, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Tak? Prawo starotestamentowe zawsze, w ogóle dobre prawo zawsze nie słucha tylko jednej osoby, ale słucha kilku osób, które są w stanie zaświadczyć, że pewne rzeczy się dzieją, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć. I znowu, jeżeli człowiek nie chce tego słuchać, to wtedy jest miejsce na to, żeby wziąć takiego człowieka. I tu te ekumeniczne tłumaczenie mówi: powiedz Kościołowi. Greckie słowo mówi zgromadzenie. Powiedz zgromadzeniu. Tak? I oczywiście chodzi tu nie po prostu o jakieś tam zgromadzenie, ale o zgromadzenie Kościoła. Tym niemniej nie chodzi tu o instytucje, jak być może w niektórych tradycjach jest to uważane, tak, że Kościół jest jakąś instytucją, która ma prawo sądzić pewne rzeczy. Myślę, że mowa tu jest o zgromadzeniu, o ludziach, którzy tworzą pewną wspólnotę. Jeżeli znowu Kościół się takiego człowieka napomni, zgromadzenie napomni, człowiek nie chce słuchać, wtedy niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I teraz znowu myślę, że kilka elementów, które są ważne w tym wszystkim. Po pierwsze, w każdej z tych sytuacji, czy przynajmniej drugiej i trzeciej, kiedy mówimy o świadkach i mówimy o zgromadzeniu, to też jest to kilka osób, które muszą zgodzić się z tym, że rzeczywiście to jest problem. Tak? To jest też taka weryfikacja. Nam się czasami jakaś głupota może wydać naszym ranieniem nas. No czasami tak bywa. Człowiek coś ma i ktoś, nie wiem, robi coś albo nieświadomie, albo no po prostu i nas to rani. Więc czasami ci świadkowie mogą nam powiedzieć, słuchaj stary, nie przesadzaj, to ty się musisz leczyć, a nie on. Tak? Bywają nawet takie sytuacje. Potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam złapać perspektywę. I to są ci świadkowie, czy to jest później to zgromadzenie kościoła, które może powiedzieć, to jest problem, który trzeba rozwiązać, albo czasami, może nie w częstych przypadkach, ale czasami może powiedzieć, słuchajcie, to nie ma, to jest śmieszne, ten wasz problem jest śmieszny, to można to rozwiązać inaczej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która, szczerze mówiąc, dopiero nad tym zacząłem się zastanawiać, ale w tym 17 wersecie jest mowa, jeżeli taki człowiek nie chce posłuchać już nawet Kościoła, to niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I wiecie, zwróciłem na to słowo dla ciebie, czyli nie generalnie, bo często w Kościele widziałem, to jest coś takiego, taki ostracyzm, tak? Wyrzucamy człowieka z Kościoła i teraz nie daj Boże, jak jesteś członkiem tego Kościoła, żebyś na ulicy mu rękę podał, bo my go wykluczyliśmy i trzeba go ukarać. Zawsze miałem z tym, powiem szczerze, problem. Jakoś tak nie do końca mnie to przekonywało, dlatego że celem znowu tego wszystkiego nie jest ukaranie kogoś, ale pozyskanie na nowo. Jakaś przemiana tego człowieka. Ale czasami ten konflikt jest toksyczny dla danej osoby i tej pokrzywdzonej. I ta pokrzywdzona osoba musi się radykalnie odciąć od tej osoby, która ją krzywdzi. Tak? No najprostszy przykład jest mąż, który bije żonę, tudzież żeby nie być oskarżonym o seksizm, żona, która bije męża. Tak? Bo obie strony mogą bić, już wiemy, w dzisiejszych czasach. Więc jeżeli ten współmałżonek bije tego drugiego i nie chce zmienić tego zachowania, no to jest moment, w którym się trzeba radykalnie odciąć, odizolować, nie wiem, wyprowadzić, odciąć, postawić strażników, policję przed drzwiami, cokolwiek, bo to jest sytuacja, która jest niebezpieczna, tak? Natomiast nie wydaje mi się, że chodzi tu o to, żeby cały Kościół kogoś wyrzucał. Wiecie, ostatnio słyszałem taką sytuację. Co prawda, na szczęście nie było to w ramach kościoła takiego ewangelicznego, jednego z naszych, ale słyszałem sytuację, gdzie człowieka wykluczono za jakieś tam sprawy właśnie takie doktrynalne. Cała grupa, ten człowiek był w depresji, ponieważ w coś tam nie wierzył, w co wszyscy wierzyli, to wykluczono go, odcięli się wszyscy od niego i ten człowiek popełnił samobójstwo. Został doprowadzony do takiego momentu, gdzie nie widział w zasadzie żadnego wyjścia z sytuacji. Wszyscy się od niego odwrócili i po prostu to, co, czym to się zakończyło, to nie było pozyskanie czy pomóc temu człowiekowi, ale no, skończyło się, można powiedzieć, tragicznie. Tak? Więc nie sądzę, że to o to do końca chodzi. Dlatego, że wszystko, co tu mówimy, mówimy w kontekście znowu miłosierdzia i zaraz też do tego dojdziemy. Ciekawy jest werset 18. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Werset, który jest bardzo, bardzo trudny i w zasadzie przyglądałem mnóstwo różnych tłumaczeń i komentarzy, co on znaczy. Więc tłumaczenie idzie w dwie strony. Jedni przyjmują go, że mowa jest o tym, że Kościołowi dana jest taka władza, że co Kościół zdecyduje, to Pan Bóg to klepnie tam w niebie. Czyli jak Kościół jako instytucja stwierdzi, że to jest grzesznik, którego trzeba mu nie odpuszczać mu grzechów, to Pan Bóg to też mu nie odpuszcza. Tak? Jeżeli Kościół zdecyduje, że mu trzeba odpuścić, to i Pan Bóg mu odpuści. Drugi sposób rozumienia tego wersetu, oparty o grecką gramatykę, która jest tak skomplikowana w tym miejscu, że ja nie jestem w stanie tego rozsądzić, ale niektórzy mówią, że gramatyka wskazuje na to, że to, co Pan Bóg robi, jest pierwsze w stosunku do tego, co robi Kościół później. Czyli to najpierw Pan Bóg decyduje w niebie o pewnych rzeczach, a Kościół ma to zrobić. Czyli jakby odwrócona sytuacja, tak? I szczerze mówiąc, w takim kontekście Biblii wydaje mi się to bardziej logiczne, tak? Że to Pan Bóg decyduje o pewnych rzeczach, a Kościół ma to rozsądzić. I w tej sytuacji, w tym miejscu ten werset byłby takim bezpiecznikiem, który mówi o tym, że Kościół prowadząc tą procedurę napominania, musi być bardzo uważny co do tego, co Pan Bóg robi w tym momencie i jakie jest zdanie Pana Boga na tą sytuację i na sytuację tego człowieka, którego, nie wiem, dyscyplinujemy w jakiś sposób. Tak? Czyli, że my mamy patrzeć na niebo i jakby widząc, co, jakie Pan Bóg ma zdanie na ten temat, my mamy to robić, a nie jako Kościół podejmować własne decyzje i tak jak nam to pasuje. Tak bym widział, że w tym kontekście ten werset ma jakby takie znaczenie. Czyli rzeczywiście trzeba by powiedzieć, cokolwiek wiążecie na ziemi, czy tak to tłumaczą, już zostało związane w niebie, a co rozwiązujecie na ziemi, już zostało rozwiązane w niebie. Czyli najpierw uczynił coś Pan Bóg, a my mamy to uczynić dalej. I Kościół jest tym miejscem, który związuje niebo i ziemię. Tak? Kościół, tak jak kiedyś świątynia, w takim fizycznym sensie, tak? Ta żydowska była tam, gdzie Pan Bóg przebywał na ziemi, była tym miejscem, wokół którego kręciła się cała historia, dlatego że sam Bóg, Stwórca, przebywał w świątyni, później ją opuścił. Tak dzisiaj Duch Święty przebywa w nas, Duch Święty przebywa w Kościele i Kościół jest tym miejscem, w którym niebo i ziemia spotykają się razem. I czasami trzeba to rozwiązać. Czasami tam, gdzie nie widzimy, że Boga nie ma, to Kościół musi powiedzieć, tam Boga nie ma, to nie jest to miejsce. Trzeba to rozwiązać jakby nawet przed ludźmi właśnie w taki sposób odcięcia się od pewnych rzeczy. A czasami trzeba powiedzieć, w tym jest Bóg i w tym to wszystko działa. I dalej 18 werset, znowu, dla który spojrzałem w świeży sposób, czy znalazłem takie ciekawe spojrzenie. Dlatego, że ten werset mówi tak i często go używamy. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie, 19. Ponadto zapewniam was, jeśli dwaj spośród was na ziemi będą zgodnie o coś prosić, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie. I taką tradycyjnym zrozumieniem tego wersetu jest taki, jak siądę z Czarkiem i wykombinujemy, co byśmy chcieli i się zgodzimy, że my byśmy chcieli to i poprosimy Pana Boga, to Pan Bóg powinien nam dać. Tak? To jest takie tradycyjne rozumienie tego miejsca. Tak? Tak to rozumieliście zawsze? Zastanawialiście się nad tym? No tak to przytaczamy. Tak? Czasami ludzie przed modlitwą mówią, no to mówią, zgódźmy się na coś, bo co dwóch tam, jak się dwóch zgodzi w czymś i się pomodlimy, to Pan Bóg to da. Natomiast ciekawe jest, że to, nawet to tłumaczenie tutaj nie oddaje tego do końca. Ale to słowo, które mówi, że zgodzą się w jakiejś sprawie, ono ma też znaczenie sprawy spornej, sprawy sądowej, sprawy, która jest konfliktem między ludźmi. Tak? I w tym kontekście ten werset oznaczałby coś takiego, że jeżeli dwaj ludzie zgodzą się, i to jest takie piękne słowo greckie, od którego mamy słowo symfonia, tak? Symfonia, czyli w harmonii coś jest, więc jak dwóch się wejdzie w symfonię co do jakiejś sprawy, która jest sporna między nimi i pogodzą się, to stanie się dla nich od Ojca mojego, który jest w niebie, jeżeli zrobią to na ziemi. Czyli sens byłby taki, jeżeli dwóch ludzi skłóconych ze sobą w konflikcie potrafi się dogadać, to Pan Bóg się do tego przyzna. To Pan Bóg sam zaingeruje w tą sprawę i sprawi, że ta sprawa zostanie rozwiązana i że ta sprawa zostanie załatwiona między nimi. I w kontekście tego, o czym czytamy, taki sens tego wersetu dla mnie ma dużo, jakby dużo większe sensu ma w tym kontekście niż tylko takie myślenie, co byśmy się nie zgodzili, jak się dogadamy, bo ja się wiele razy dogadywałem, z kimś się modliliśmy i Pan Bóg nie dawał i byłem zawsze taki, kurczę, no przecież jest napisane. No dogadaliśmy się z chłopem i pomodliliśmy się i nic. Więc jakoś to nawet w praktyce nie do końca działa. Ale rzeczywiście ten werset wskazywałby na to, że jeżeli potrafimy dogadać się w problemach między sobą, czy w tym konflikcie, który być może jest rozwiązywany tą procedurą, jeżeli dwóch ludzi da radę się dogadać, to Bóg się w tym będzie Bóg. Bóg się do tego przyzna. Bóg sam, oni dogadają się na ziemi, a Pan Bóg z nieba jakby się do tego przyzna i zamanifestuje się w tej całej sytuacji. I kochani, to jest właśnie to, co jest niesamowite, że Bóg objawia się w jedności. Bóg objawia się w jedności. I myślę, że w ogóle to jest w harmonii z tym, co czytamy w wielu miejscach Starego Testamentu. Bóg objawia się w jedności. Bogu chodzi o jedność. My czasami, wiecie, w praktyce robimy dokładnie na odwrót. Czyli myślimy tak, jak się od nich oddzielę, to Bóg się wtedy objawi, bo ja tak oczyszczę, oczyścimy się, tak? Wyrzucimy tych, co źle myślą, niech oni albo zostawimy ich, pójdziemy w inne miejsce. Jak się oczyścimy, pozbędziemy się tych, co nam kulą u nogi ciążą, to wtedy Bóg się zamanifestuje, bo wtedy będzie taka czystość i taka świętość, tych wszystkich grzeszników tam zostawimy, tak? Tak działamy. Tak często kościoły funkcjonują. Dlatego kościoły się dzielą i dzielą i dzielą i dzielą, bo zawsze ktoś jest nie taki, nie można się z nim dogadać i to i tamto. Gdzie ten werset mówi nam o czymś dokładnie przeciwnym. Jeżeli damy radę się dogadać, to Bóg będzie w tym. To Bóg sam zaingeruje w tę sytuację. Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. Tam, gdzie się ludzie gromadzą w jedności, tam jest Pan Bóg pośród nich. Tam, gdzie jest prawdziwie ludzie gromadzą się w moje imię. Nie w imię tam takiego czy innego kościoła. Wczoraj Sasza opowiadał historię z Ukrainy, gdzie rozmawiał z jakimś duchownym prawosławnym i prosił go tam o książkę i ten duchowny powiedział mu coś takiego, mówi, ja się nie ochrzciłem w kościół prawosławny, mówi, ja się ochrzciłem w Chrystusa. Dlatego chociaż ty jesteś tam z innego kościoła, ja z tego, to być może kiedy będziesz miał problemy, to ja ci nawet szybciej pomogę niż może twoi bracia z twojego kościoła. Tak? Taki mniej więcej był sens tego, co Sasza mówiłeś. I to jest właśnie to, że nie chrzcimy się, czy nie jesteśmy częścią, nie gromadzimy się w imię jakiegoś kościoła, ale kiedy gromadzimy się w imię Chrystusa, w prawdziwej jedności, z jakiego byśmy nie byli często kościoła, to Pan Bóg wtedy jest tam. Pan Bóg wtedy jest w tym miejscu. Bo Bogu chodzi o harmonię. Bóg objawia się w jedności. Bóg objawia się w tym. I kochani, Piotr dobrze zrozumiał, o co chodzi Panu Jezusowi. Kiedy wysłuchał, my często, tak jak mówię, podchodzimy do tego procesu dyscypliny, jakby to miał być proces, który ma kierować w stronę tego wyrzucenia, oczyszczenia, pozbycia się problemu. Natomiast Piotr zrozumiał Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu? Ile razy mam mu przebaczyć? Czy aż 7 razy? I oczywiście 7 jest pełnią, tak? Jest symboliczną liczbą w pewnej pełni. Więc Piotr mówi, czy aż 7 razy? Jezus mówi, nie, 77 razy masz przebaczyć. Dlatego, że duch tego wszystkiego ma iść w kierunku przebaczenia i odnowienia. I wiecie, nawet w tej całej procedurze, dla mnie też tak, kiedy na nią sobie popatrzyłem, że ciekawe jest, że to nie grzech jest problemem. Bo gdyby grzech był problemem, to wszyscy mielibyśmy bardzo... Znaczy, wszyscy mamy ten problem, o tak. Problemem jest to, że człowiek nie chce słuchać. Nie jego grzech jest problemem, tylko jego postawa względem całej sytuacji jest problemem. Bo, tak jak mówię, grzech można znaleźć praktycznie w każdej osobie. Jak się chce kogoś za jakiś grzech wyrzucić, to wystarczy, jak się go troszkę zna, to szybko coś się znajdzie. Natomiast problemem jest to, kiedy ludzie nie chcą zacząć pracować nad tym. Nie chcą, bo cała ta procedura jest po to, żeby zacząć nad czymś pracować, żeby zacząć zmieniać pewną sytuację. Żeby zacząć zmieniać zachowanie, tak? Ma być pełna miłosierdzia, ma być pełna przebaczenia i jej celem ma być to, żeby o ile to możliwe kogoś odnowić, a nie po prostu skazać, tak? I oczywiście nie zawsze to jest możliwe, dlatego że kiedy człowiek nie chce słuchać, no to nie da się go odnowić. Kiedy człowiek uważa, że ma rację, nie jest w stanie otworzyć oczu i zobaczyć swojego problemu, to jest większy problem niż samo to, że on ma problem, że ma jakiś grzech, że uchybia w tej miłości, bo każdy w nas tym uchybia. I Jezus dalej mówi nam przypowieść. Dlaczego mamy przebaczać 77 razy? Nie dlatego tylko, że tak trzeba. Tak? Nie dlatego tylko, że po prostu, nie wiem, tak się Panu Bogu spodobało, że mamy przebaczać. Cała ta przypowieść mówi o tym, że mamy przebaczać dlaczego? Dlatego, że nam przebaczono. To nie jest jakieś Boże wymaganie, które mówi, masz przebaczać, bo ja tak mówię, a ja się na tym znam i ponieważ ja twierdzę, że tak ma być, to tak ma być. I my musimy się podporządkować, bo jak Pan Bóg tak mówi, to tak ma być. Nie. Cała ta przypowieść zwraca nam uwagę na to, że każdy z nas, tak jak tu siedzimy, tak naprawdę tylko dlatego się tu znajduje, że Pan Bóg przebaczył wam wszystkie wasze grzechy. Pan Bóg przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, powinienem powiedzieć. Przebaczył pierwszy. Przebaczył zanim Bóg pokochał nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Tak? Nie przebaczył, znaczy przebaczył nam, kiedy przyszliśmy do Niego, powiedzieliśmy, Panie Boże, gdzie się podzieje, jak ten syn marnotrawny, tak? Wystarczy podejść blisko i podjąć decyzję, że to, gdzie jestem, nie ma sensu i muszę wrócić do Ojca. Ale ojciec wybiega naprzeciw. Ojciec wybiegł naprzeciw, ojciec objął, ojciec założył szatę, ojciec dał pierścień, ojciec powiedział, wszystko wraca, pomimo tego, co się wydarzyło, wszystko wraca do normy. Znowu jesteś moim synem, pomimo tego, że uznałeś mnie za martwego, tak? Zabierając swoje dziedzictwo, uznałeś mnie za martwego, powiedziałeś, że wolałbyś, żebym nie żył. Tak? Ojciec przebaczył. I ta przypowieść o synu, o kochającym ojcu w zasadzie, to jest przypowieść bardziej niż o synu marnotrawnym, jak my ją nazywamy, ale jest przypowieścią, która mówi o tym, co Pan Bóg robi. I Pan Bóg przebaczył nam wszystko. Jeżeli Bóg przebaczył nam ten dług 10 tysięcy talentów, tak? 10 tysięcy talentów to jest niewyobrażalna suma, oczywiście odpowiednik tutaj czytam w Biblii 6 tysięcy drachm, czyli cokolwiek nam drachma mówi, tak? 6 tysięcy dniówek wypracowanych. Więc suma potężna. Równowartość co 20 lat pracy? Coś koło tego. Już nie jestem dobry w matematyce, przebaczcie. Ale coś potężnego. Natomiast my, jeżeli my nie przebaczamy, to zachowujemy się jak ten drugi człowiek, który nie jest w stanie przebaczyć tych paru groszy, których ktoś mu nie dopłacił, ktoś mu nie zwrócił, tak, bo był mu winien. Więc mając tak potężne, czy świadomość tak wielkiego przebaczenia, jeżeli je mamy, nasze nastawienie powinno iść właśnie w tym kierunku. Powinno być takim, jakie jest nastawienie samego Boga. I w zasadzie tutaj Pan Jezus właśnie tak nam mówi, trochę grozi, mówi, tak mój Ojciec, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Więc pewne rzeczy, jakby nam się nie wydawało, że zbawienie jest z łaski i czasami nam się wydaje, że to oznacza, że jak się pomodliłem modlitwą grzesznika, to w zasadzie wszystko dalej już jakoś sobie pójdzie w miarę i do tego nieba dociągnę, to co nam, do czego zachęca nas Biblia, jest o wiele trudniejsze. W pewnym sensie Biblia mówi, że nasze przebaczenie naszych grzechów jest zależne od tego, jak my przebaczamy innym. Ojcze nasz, tak, mówimy, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Więc sami na siebie, jeżeli modlimy się tą modlitwą, to sami na siebie sprowadzamy właśnie taki warunek. Tak? Panie, Ty mi przebacz, jak ja przebaczę. Więc jeżeli ja nie przebaczam, no to i Pan Bóg nie powinien mi przebaczyć. Tak? Więc kochani, w całym tym procesie, kończąc i podsumowując, chodzi o odnowienie, chodzi o to, żebyśmy... Jest to pewien bezpiecznik, tak? Ponieważ jesteśmy upadli, ponieważ jesteśmy w moralnej kondycji, która jest uchybiająca temu, do czego Pan Bóg nas stworzył. I czasami to się manifestuje, głównie w naszych relacjach, bo często właśnie te uchybienia miłości... Uchybienia miłości do Boga tylko Pan Bóg widzi często. Znaczy my też czasami możemy, ale powiedzmy szybciej widzimy te uchybienia w miłości do siebie nawzajem. I wtedy ta procedura, która jest, ona powinna mieć miejsce, ale serce, które w niej jest, powinno być iść w kierunku pojednania, rozwiązania, jedności, przebaczenia, po to, żeby odzyskać, a nie po to, żeby po prostu odciąć, tak oczyścić w takim złym sensie. Tak? Chociaż czasami niestety efekt może być właśnie taki, że tak jak ktoś mówił, że ostatecznie trzeba się od kogoś odizolować. Tak? Trzeba się od kogoś odizolować, jeżeli ktoś jest toksyczny, jeżeli ktoś jest, powoduje zamieszanie i tak dalej, to czasami jest to potrzebne. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie to jest ten słuszny kierunek, w którym to wszystko powinno iść. Także kochani, jak to Biblia mówi, co u ludzi nie jest możliwe, to u Boga jest możliwe, więc oby nam wszystkim Pan Bóg sił dał na takie funkcjonowanie, obyśmy umieli przebaczać nie 7 razy, ale 77 i jeszcze więcej. I umieli, ale umieli też, to nie chodzi, tak jak nam to wskazuje, nie chodzi o to, żeby ktoś nas bił po głowie i żebyśmy w takiej pseudopokorze siedzieli i to znosili. Chodzi o to, żeby rozwiązywać pewne rzeczy, żeby rozmawiać, tak? Przede wszystkim rozmawiać. W ogóle, wiecie, jak się ze sobą nie rozmawia, to nie ma szans być, nie wiem, no nawet rodziną, nawet małżeństwem jest trudno być, kiedy się ze sobą nie rozmawia. Co mówić też o Kościele, tak? Jeżeli Kościół ze sobą nie rozmawia, też o trudnych tematach, to po prostu, no, to możemy robić piękne miny, głośno śpiewać, wbrew temu, co mówiłem na początku, tak? Głośne śpiewanie nie jest to znaką naszej dobrej kondycji duchowej, znaczy może być, ale nie musi, tak? Możemy robić ładne miny, głośno śpiewać, ale to, co najważniejsze, może się nie dziać w nas. Możemy nie kochać Boga z całego naszego serca, możemy nie kochać naszego brata i siostrę z całego naszego serca, więc niech nas Pan Bóg do tego zachęca i w tym prowadzi.